So I'm going to speak sitting down, and then it'll be translated. I'll speak one paragraph, and then there'll be a translation. I think you probably already said that.
Znaczy, będę mówił na siedząco i będę czytał jeden paragraf, potem każdy paragraf będzie tłumaczony i tak na zmianę.
But if people get tired, then I'll just stop talking, and then she'll do the rest.
Jeśli się Państwo zmęczą, to ja przestanę mówić, a będzie czytane tylko tłumaczenie.
I'll begin.
Zaczynamy.
Is there a relationship between the doctrine of creation and the doctrine of atonement? I think there is, and that it's an important one. As we would expect from creation as a realm of interrelated and interdependent relations of creatures to God and of creatures to each other. In making this case, I will first present the Protestant philosopher Nicholas Wolterstorff's stimulating challenge to doctrines of the atonement or satisfaction, such as the one that I advocate. After presenting and evaluating Wolterstorff's critique, I turn in the essay's second section to Thomas Aquinas's Doctrine of Satisfaction, which has a significant place among the various ways that Aquinas interprets the mission of the incarnate Son, filled with the Holy Spirit for our salvation. Specifically, I argue that the way in which Aquinas grounds his doctrine of satisfaction in the doctrine of creation helps to resolve the central problems raised by Wolterstorff. By perceiving the interpersonal web of justice that characterizes creation, we can fully appreciate Christian salvation's emphasis on relational love for God, self, other, and the world, since true justice is altogether and unabashedly relational.
Czy istnieje związek między doktryną stworzenia i doktryną odkupienia? Sądzę, że tak i że jest on istotny, tak jak możemy się tego spodziewać w przypadku świata stworzonego, w którym relacje stworzeń względem Boga i stworzeń względem siebie nawzajem są wzajemnie powiązane i od siebie nawzajem zależne. Uzasadniając to stwierdzenie, najpierw przedstawię koncepcję protestanckiego filozofa Nikolasa Wolterstorffa, stanowiącą inspirujące wyzwanie dla doktryn odkupienia czy zadośćuczynienia, takich jak ta, której sam jestem zwolennikiem. Po przedstawieniu i przeanalizowaniu krytyki przedstawionej przez Wolterstorffa, drugą część wystąpienia poświęcę doktrynie zadośćuczynienia według świętego Tomasza z Akwinu, która to doktryna zajmuje istotne miejsce wśród różnorodnych sposobów, na jakie Akwinata interpretuje misję wcielonego Syna, napełnionego Duchem Świętym, dokonaną dla naszego zbawienia. W szczególności twierdzę, że sposób, w jaki święty Tomasz zakorzenia swą doktrynę zadośćuczynienia w doktrynie stworzenia, jest pomocny dla rozwiązania głównych problemów, na jakie zwraca uwagę Wolterstorff. Uwzględniając istnienie międzyludzkiej sieci sprawiedliwości, jaka cechuje stworzenie, możemy w pełni docenić akcent, jaki chrześcijańskie zbawienie kładzie na relacyjną miłość ku Bogu, siebie samemu, innym i światu. Bowiem prawdziwa sprawiedliwość ma całkowicie i otwarcie relacyjny charakter.
To be clear from the outset, I should emphasize that Christ's satisfactory suffering on the cross is not required or needed by God, nor is it God punishing Jesus, nor is it an individualistic transaction, since it is the action of the head of the human race. The reality of atonement is far from the crude caricatures that one sometimes encounters, such as Carambolus Anstall's contention that Anselm and Aquinas reasoned from a, quote, simplistic concept of feudal justice or legalistic justice, end quote, to the conclusion that God, quote, would require in obedient satisfaction the agony and death of his only begotten Son, Jesus Christ, as blood money, Vergild, to redeem collective humanity before a reconciliation with God and all the rest of creation could be considered, end quote. On the contrary, the incarnate Son's free act of satisfaction is God's free gift to the entire human race, healing and elevating us. By focusing upon how satisfaction relates specifically to creation, I hope to show that we can only understand the cross when we recognize that the Redeemer is none other than the Creator.
Już na początku chciałbym wyraźnie podkreślić, że będące zadośćuczynieniem cierpienie Chrystusa na krzyżu nie jest przez Boga wymagane, ani nie jest Mu potrzebne. Nie jest też tak, że Bóg karze Jezusa. Nie jest to też jakaś jednostkowa transakcja. Jest to bowiem działanie podejmowane przez kogoś będącego głową ludzkości. Rzeczywistość odkupienia daleko odbiega od jej prymitywnych karykatur, na które można czasem trafić, tak jak w przypadku koncepcji Karalambosa Amsztala, według którego święty Anselm i święty Tomasz z Akwinu, obierając się na, cytuję, uproszczonym pojęciu feudalnej legalistycznej sprawiedliwości, koniec cytatu, mieli dojść do wniosku, że Bóg, cytuję, wymaga dla zadośćuczynienia, by dla zadośćuczynienia jego jednorodzony syn posłusznie poniósł mękę i śmierć, stając się okupem krwi, Vergilt, dla odkupienia całej ludzkości. Dopiero wówczas może nastąpić pojednanie z Bogiem i całą resztą stworzenia. Koniec cytatu. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Akt zadośćuczynienia, dokonany w wolności przez wcielonego Syna, jest Bożym darem dla całej ludzkości, uzdrawiającym ludzi i ich podnoszącym. Koncentrując się tu na tym, w jak szczególny sposób zadośćuczynienie związane jest ze stworzeniem, mam nadzieję wykazać, że możemy pojąć krzyż tylko wtedy, gdy dostrzeżemy, że Odkupiciel jest dokładnie tą samą osobą, co Stworzyciel.
Well, my first section is called Nicholas Wolterstorff's Justice in Love, a critique of satisfaction theories. The eminent Yale University philosopher Nicholas Wolterstorff argues that while it is a mistake to read Jesus' Sermon on the Mount as advocating pacifism, nonetheless, Jesus made a crucial ethical advance by rejecting the reciprocity code as a standard for justice. What is the reciprocity code? Jesus finds it in God's commandments in the Torah. For example, God gave the following command through Moses regarding permanent injuries caused to innocent parties during a conflict. Quote, "If any harm follows, then you shall give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe." Exodus 21. A similar divine commandment is found in Leviticus 24. Quote, "When a man causes a disfigurement in his neighbor, as he has done it, shall it be done to him. Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. As he has disfigured a man, he shall be disfigured. He who kills a beast shall make it good, and he who kills a man shall be put to death." End quote. Such laws conceive of justice in terms of reciprocity. When someone has caused permanent harm to an innocent party, the guilty perpetrator shall receive as punishment the same permanent harm. Justice is here conceived to involve retribution, so as to restore as much as possible the balance of the scales. If I have harmed someone, retributive justice mandates that I suffer the same harm in order to restore a just balance between me and the person whom I have harmed, and in order to avoid an escalating cycle of violence. This understanding of retributive justice prevails throughout the Torah, the Old Testament. Thus, in Deuteronomy, Moses teaches that if a person is born false witness in a court of law, quote, "then you shall do to him as he had meant to do to his brother." Deuteronomy 19. Moses goes on to underscore the gravity of this commandment, quote, "your eye shall not pity. It shall be life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot." Deuteronomy 19:21.
Pierwsza część mojego wystąpienia zatytułowana jest Justice in Love Nicholasa Wolterstorffa, krytyka teorii zadośćuczynienia. Nicholas Wolterstorff, wybitny filozof z Uniwersytetu Yale, przekonuje, że choć błędem jest odczytywanie kazania na górze jako postulującego pacyfizm, to jednak Jezus dokonuje w nim znaczącego przewrotu etycznego, odrzucając zasadę wzajemności jako miarę sprawiedliwości. Czym jest zasada wzajemności? Jezus wskazuje ją w Bożych przykazaniach zawartych w Torze. Przykładowo, za pośrednictwem Mojżesza Bóg przekazał następujące przykazanie odnoszące się do trwałych obrażeń poniesionych w trakcie konfliktu przez osobę postronną. Cytuję. Jeśli zaś ktoś poniesie jakąś szkodę, wówczas odda się życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. Koniec cytatu. Księga Wyjścia, rozdział 21. Podobne przykazanie można znaleźć w Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 24. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. Kto zabije zwierzę, będzie zobowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Koniec cytatu. Tego typu prawa rozumieją sprawiedliwość w kategoriach wzajemności. Jeśli przez kogoś trwałą szkodę ponosi osoba niewinna, to winny tego sprawca powinien w ramach kary doznać takiego samego trwałego uszczerbku. Sprawiedliwość z założenia zawiera tu karę, mającą przywrócić, na ile to możliwe, właściwą równowagę. Jeśli kogoś skrzywdziłem, to zgodnie ze sprawiedliwością retrybutywną, czyli wyrównawczą, muszę doznać takiej samej szkody, by przywrócić sprawiedliwą równowagę między mną i osobą, którą skrzywdziłem, oraz by uniknąć rozkręcania spirali przemocy. Takie rozumienie sprawiedliwości retrybutywnej przeważa w całej Torze czy w Starym Testamencie. Zatem w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz naucza, że jeśli ktoś złoży w sądzie fałszywe zeznanie przeciw bliźniemu, to należy uczynić mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Koniec cytatu. Mojżesz jeszcze mocniej podkreśla wagę tego przykazania. Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.
As Waldersdorf points out, Jesus rejected this in a fundamental way. The key passage is Jesus' teaching in Matthew 5:38-40, part of his Sermon on the Mount. Quote, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth, but I say to you, do not resist one who is evil. But if anyone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take you to your coat, let him have your cloak as well. Far from retributive justice rooted in reciprocity, Jesus here teaches us to respond to evil with good. When someone harms us or threatens us with harm, we are to seek no retribution, no reciprocal harm to that person. We are certainly not to seek vengeance. Instead, we are to do good to the one who has harmed us and not harm the evildoer in any way. Waldersdorf emphasizes that Jesus' teaching is more radical than many commentators realize. According to Waldersdorf, Jesus' logic means that, quote, when you discern that underlying the prohibition of blind vengeance is the command to love, then you will realize that not only should you refrain from blind vengeance, you should also refrain from paying back evil with proportionate evil. You should return good for evil. You should reject not only blind vengeance, but reciprocity as well. End quote. Jesus is thereby rejecting, rather than merely adjusting or deepening, the Torah's understanding of the justice that members of God's people should pursue. Even more, Jesus is rejecting positive reciprocity. As Jesus goes on to say, quote, love your enemies and pray for those who persecute you. If you love those who love you, what reward have you? Do not even tax collectors do the same? And if you salute only your brethren, what more are you doing than others? Do not even Gentiles do the same? Matthew 5:44. For Jesus, we may not favor our friends, and we may not demand retributive justice with respect to our enemies.
Jak wskazuje Waldersdorf, Jezus zdecydowanie odrzuca tę zasadę wzajemności. Kluczowym fragmentem jest tu nauczanie Jezusa z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 38-40, będące częścią kazania na górze. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, oddąb i płaszcz. Koniec cytatu. Odchodząc daleko od sprawiedliwości retrybutywnej, zakorzenionej w zasadzie wzajemności, Jezus uczy nas tu odpowiadać na zło dobrem. Gdy ktoś nas krzywdzi lub nam zagraża, nie mamy szukać odpłaty, ani odwzajemniać się danej osobie taką samą szkodą. Z pewnością nie mamy dążyć do zemsty. Zamiast tego mamy czynić dobro względem tych, którzy nas skrzywdzili, i nie krzywdzić złoczyńcy w żaden sposób. Wolterstorff podkreśla, że nauczanie Jezusa jest o wiele bardziej radykalne, niż dostrzega to wielu komentatorów. Według Wolterstorffa konsekwencją jezusowej logiki jest to, że, cytuję, gdy dostrzeżemy, że za zakazem ślepego odwetu kryje się przykazanie miłości, to zrozumiemy, że nie tylko powinniśmy rezygnować z szukania ślepego odwetu, powinniśmy także rezygnować z odpłacaniem na zło proporcjonalnym do niego złem. Powinniśmy odpłacać za zło dobrem. Powinniśmy odrzucić nie tylko zasadę ślepego odwetu, ale i wzajemności. Koniec cytatu. W ten sposób Jezus odrzuca, a nie tylko modyfikuje czy pogłębia, zawarte w torze rozumienie sprawiedliwości, za którym powinni iść członkowie ludu Bożego. Co więcej, Jezus odrzuca też wzajemność pozytywną, jak bowiem mówi dalej, początek cytatu, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Koniec cytatu, to jest rozdział 5 Ewangelii Świętego Mateusza. Według Jezusa nie powinniśmy wyróżniać naszych przyjaciół ani dążyć do sprawiedliwości retrybucyjnej w odniesieniu do naszych wrogów.
In arguing that Jesus utterly rejects the reciprocity code, Wolterstorff explains further, quote, the reciprocity code had two aspects. If someone does you a favor, you owe them an equal favor in return. If someone does you an equal evil is due to them. End quote. To underscore Jesus' critique of this twofold code, Wolterstorff cites Luke 14:12, where Jesus tells the Pharisee who had invited him to dinner, quote, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your kinsmen or rich neighbors, lest they invite you also in return and you be repaid. End quote. Commenting on Jesus' command, Wolterstorff remarks, this is a barbed rejection of that aspect of the reciprocity code which says that favors must be answered with favors.
Przekonując, że Jezus całkowicie odrzuca zasadę wzajemności, Wolterstorff wyjaśnia dalej, cytuję, zasada wzajemności ma dwa aspekty. Jeśli ktoś czyni ci przysługę, powinieneś mu nawzajem wyświadczyć taką samą przysługę. Jeśli ktoś czyni względem ciebie zło, wówczas należy mu się odpłata w formie takiego samego zła. Koniec cytatu. By podkreślić jezusową krytykę tej dwojakiej zasady, Wolterstorff cytuje Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 14, werset 12, gdzie Jezus mówi faryzeuszowi, który zaprosił go na wieczerzę. Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Komentując to przykazanie Jezusa, Wolterstorff zauważa, w ten sposób obcesowo zostaje odrzucony ten aspekt zasady wzajemności, według którego przysługa powinna być odwzajemniona przez przysługę.
It seems right to say, as Wolterstorff does, that Jesus rejects, quote, the reciprocity code in favor of an ethic of love, end quote, despite the presence of the reciprocity code in the Torah. But I would add that Jesus has not thereby rejected the reciprocity code to core. The reciprocity code still functions with respect to God's repayment of our acts of love. Thus, Jesus adds to his commandment regarding dinner invitations, quote, "You will be repaid at the resurrection of the just," end quote, Luke 14. Rather than seeking reciprocal justice from humans, in other words, we should now seek it from God. The good that we hope to obtain is something that can only come from God.
Wydaje się, że Wolterstorff ma rację twierdząc, że Jezus odrzuca zasadę wzajemności na rzecz etyki miłości i to pomimo tego, iż zasada wzajemności jest zawarta w Torze. Koniec cytatu. Lecz dodałbym tu, że tym samym Jezus nie odrzuca tej zasady całkiem. Zasada ta nadal funkcjonuje w odniesieniu do Bożej odpłaty za nasze dzieła miłości. Zatem do swego przykazania, odnoszącego się do tego, kogo zapraszać na wieczerze, Jezus dodaje uwagę. Odpłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Koniec cytatu. Innymi słowy, zamiast oczekiwać sprawiedliwości wyrównawczej od ludzi, powinniśmy jej oczekiwać od Boga. Dobra, jakie mamy nadzieję uzyskać, są czymś, co może pochodzić tylko od Boga.
Indeed, although Wolterstorff does not mention it, the reciprocity code is on full display in Jesus' depiction of the final judgment, in his parable about the sheep and the goats. The sheep, or the righteous, will receive the reward of, quote, "the kingdom prepared for you from the foundation of the world," Matthew 25. This reward will take them by surprise because they cared for others without realizing that they were thereby caring for Jesus. In response to Jesus' praise for the good deeds that they did to those who could not repay them, the righteous say, quote, "Lord, when do we see thee hungry and feed thee, or thirsty and give thee drink?" And the king will answer them, "Truly I say to you, as you did it to one of these, the least of my brethren, you did it to me," Matthew 25. God will reward those who in this life show love for others who cannot repay them. And God will repay with retributive justice those who in this life fail to love others in this way. See Matthew 25, 41-43. Admittedly, the reward goes beyond pure reciprocity, but it is clearly retributive justice that we see on display in this parable. To underscore the point that there will be both a reciprocal reward and retributive punishment, Jesus concludes his parable by stating, quote, "And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life."
W rzeczy samej, choć Wolterstorff o tym nie wspomina, zasada wzajemności jest w pełni widoczna w Jezusowym opisie sądu ostatecznego, jaki znajdujemy w przypowieści o owcach i kozłach. Owce, czyli sprawiedliwi, otrzymają w nagrodę królestwo przygotowane od założenia świata. Ta nagroda ich zaskoczy, bowiem troszczyli się o innych, nie mając świadomości, że w ten sposób troszczą się o samego Jezusa. Odpowiadając na Jezusową pochwałę ich dobrych czynów, wyświadczonych względem tych, którzy nie byli w stanie się za nie odpłacić, sprawiedliwi mówią: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić?" A król im odpowie: "Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili." Koniec cytatu, rozdział 25 Ewangelii świętego Mateusza. Bóg wynagrodzi tych, którzy w tym życiu okazują miłość względem innych, nie mogących się im zrewanżować. Bóg odpłaci też, zgodnie ze sprawiedliwością retrybutywną, tym, którzy w tym życiu zawodzą, jeśli chodzi o kochanie innych w ten sposób. Wprawdzie nagroda przewyższa tu tę wynikającą z czystej wzajemności, ale z pewnością w przypowieści tej mamy do czynienia ze sprawiedliwością retrybutywną. By podkreślić, że nastąpi zarówno wyrównawcza nagroda, jak i będąca odpłatą kara, Jezus kończy swą przypowieść słowami: "I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego."
Although Wolterstorff rightly underscores the ways in which Jesus rejects the reciprocity code, therefore, he exaggerates when he argues that Jesus, quote, "rejection of the negative side of the reciprocity code implies opposition to retributive punishment in general," end quote. On the contrary, Jesus consistently looks forward to a retributive punishment that God will apply at the final judgment to those who reject God's offer of mercy in Jesus. Wolterstorff is, of course, aware of this, but he does not give it sufficient attention. He states simply, quote, "If redressing injury or harm or evil has any place at all in the moral order, God will do it. Leave it to God." End quote. But if the Gospels and the Epistles are any evidence, there is no if about whether redressing injury has a place in God's moral order.
Choć Wolterstorff słusznie kładzie nacisk na sposoby, na jakie Jezus odrzuca zasadę wzajemności, to jednak przesadza, twierdząc, że jest losowe odrzucenie negatywnego aspektu zasady wzajemności zakłada ogólny sprzeciw względem kary retrybutywnej. Koniec cytatu. Jest wręcz przeciwnie. Jezus konsekwentnie zapowiada, że na sądzie ostatecznym Bóg zastosuje kary retrybutywne względem tych, którzy odrzucają Boże miłosierdzie ofiarowywane nam w Jezusie. Wolterstorff jest tego oczywiście świadomy, ale nie poświęca temu wystarczającej uwagi. Stwierdza po prostu, cytuję, jeśli w moralnym porządku w ogóle jest miejsce na rekompensatę za poniesione szkody, krzywdę czy zło, to zajmie się nią Bóg, pozostawcie to Bogu. Koniec cytatu. Lecz jeśli możemy traktować Ewangelię i listy apostolskie jako wiarygodne źródło, to nie ma wątpliwości co do tego, czy w Bożym porządku moralnym jest miejsce na rekompensatę za poniesione szkody.
With regard to Anselm's theory that Jesus Christ made satisfaction for our sins against God by paying our retributive penalty on the cross, Wolterstorff emphasizes that Anselm's theory assumes that forgiveness requires retributive justice. And Anselm, in fact, reverts back to the reciprocity code as a standard of justice. Wolterstorff considers this atonement theory to be a terrible distortion of Christianity. Wolterstorff's point is that if we must not partake in retributive justice, then surely God should not partake in retributive justice either. If we should not return evil for evil, eye for eye, then surely God too does not need to punish us, let alone allow Jesus to suffer our penalty for us in order to establish justice between God and us. For Wolterstorff, then, it is clear both that retributive punishment is not needed for justice, and that vicarious retributive punishment cannot cause the forgiveness of the persons for whom the vicarious punishment is endured.
Odnosząc się do koncepcji świętego Anselma, zgodnie z którą Jezus Chrystus zadośćuczynił za nasze grzechy przeciwko Bogu, ponosząc na krzyżu należną nam karę retrybutywną, Wolterstorff podkreśla, że koncepcja Anselmowa zakłada, iż sprawiedliwość retrybutywna jest konieczna, by mogło nastąpić przebaczenie, oraz że teoria ta tak naprawdę powraca do zasady wzajemności jako miary sprawiedliwości. Wolterstorff uważa, że taka koncepcja zadośćuczynienia potwornie zniekształca chrześcijaństwo. Wolterstorffowi chodzi o to, że skoro my nie możemy stosować sprawiedliwości retrybucyjnej, to z pewnością nie stosuje jej również Bóg. Skoro my nie powinniśmy odpłacać złem za zło, stosować zasady oko za oko, to z pewnością również Bóg nie potrzebuje nas karać, ani tym bardziej pozwolić, by Jezus poniósł tę karę za nas, by zaprowadzić sprawiedliwość między sobą a nami. Dla Wolterstorffa oczywiste jest zarówno to, że do sprawiedliwości nie jest potrzebna będąca odpłatą kara, jak i to, że taka zastępczo poniesiona kara nie może przynieść przebaczenia osobom, w imieniu których jest ona ponoszona.
In arguing against retributive justice vis-à-vis the cross, namely Anselm's theory, Wolterstorff does not address the numerous New Testament passages that seem indebted to retributive justice, insofar as they connect Jesus' work of atonement with his spilling of his blood. For example, Mark 14:24 and parallels John 12:31-33, Romans 3:23, Romans 5:9, 1 Corinthians 11:25, Philippians 2:6, Ephesians 1:7, Ephesians 2:13, Colossians 1:20, Hebrews 9:26, Hebrews 10:20, Hebrews 13:20, 1 Peter 1:18, Revelation 1:5, and Revelation 5:9. According to these passages, Jesus' spilling of his blood reconciles human beings to God, makes peace between humans and God, takes away and expiates sin, pays the ransom owed by sinners, and establishes the new covenant. His death restores us to justice in relation to God, quote, while we were yet sinners, Christ died for us, so that we, quote, we are now justified by his blood, Romans 5, 8 to 9.
Argumentując przeciwko stosowaniu pojęcia sprawiedliwości retrybutywnej w odniesieniu do krzyża, czyli przeciw koncepcji Anselma, sam Wolterstorff nie odnosi się do licznych fragmentów z Nowego Testamentu, które wydają się zakorzenione w sprawiedliwości retrybutywnej, przynajmniej o tyle, o ile wiążą one Jezusowe dzieło zadośćuczynienia z przelaniem przez Niego krwi. Te fragmenty to między innymi znaleźć można między innymi w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 14, u innych synoptyków, w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 12, w liście do Rzymian, rozdział 3 i 5, w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11, w liście do Filemona, rozdział 2, w liście do Efezjan, rozdział 1 i 2, w liście do Kolosan, rozdział 1, w liście do Hebrajczyków, rozdział 9 i 10 i 13, w pierwszym liście świętego Piotra w rozdziale 1 oraz w Apokalipsie w rozdziale 1 i 5. Według tych tekstów przelanie przez Jezusa jego krwi jedna ludzkość z Bogiem, zaprowadza pokój między ludzkością i Bogiem, usuwa grzech i jest za niego pokutą, spłaca dług, którego winni są grzesznicy i ustanawia nowe przymierze. Jego śmierć przywraca sprawiedliwość w naszej relacji z Bogiem. Cytat. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Zatem teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. To fragment z listu do Rzymian, rozdział 5, wersety 8-9.
In my view, the above biblical texts about Jesus' cross indicate that the justice Jesus fulfilled on the cross as part of his mission to accomplish the restoration of Israel and to inaugurate the kingdom of God was in fact retributive justice. Jesus paid the retributive penalty of death for us. In addition to these texts that seem to retain and reciprocal and retributive justice without displacing mercy, there is another crucial issue that receives insufficient attention from Wolterstorff, namely, from where does the code of reciprocity come? For Wolterstorff, the code of reciprocity seems to be essentially a cultural prejudice. He states that, quote, the reciprocity code and the idea of punishment as retribution that goes along with it have had such a tight grip on human thought and imagination that not even Jesus' rejection of the code and his injunction to forgive rather than punish have been sufficient to loosen that grip, not even on those who take his words as authoritative, end quote. But why does the code of reciprocity have such a, quote, tight grip on human thought and imagination? In my view, the reason for the enduring power of the reciprocity code is that it belongs to the relational justice inscribed in the order of creation.
Sądzę, że wymienione wyżej teksty biblijne odnoszące się do Jezusowego krzyża wskazują, że sprawiedliwość, jaką Jezus wypełnił na krzyżu, w ramach swej misji odnowienia Izraela i zapoczątkowania Królestwa Bożego, była w rzeczywistości sprawiedliwością retrybutywną. Jezus poniósł za nas śmierć, będącą karą retrybutywną, czyli wyrównawczą. Oprócz tych tekstów, w których, jak się wydaje, zachowana jest zasada sprawiedliwości wyrównawczej i retrybutywnej, nie zastępująca jednak miłosierdzia, jest jeszcze jedna kluczowa kwestia, której Wolterstorff nie poświęca wystarczającej uwagi. Mianowicie to, jakie jest źródło zasady wzajemności. Wolterstorffowi wydaje się być ona zasadniczo stereotypem kulturowym. Stwierdza, że, cytuję, zasada wzajemności oraz wiążąca się z nią idea kary będącej odpłatą są tak silnie zakorzenione w ludzkim myśleniu i wyobraźni, że nawet odrzucenie przez Jezusa tej zasady oraz Jego nakaz, by raczej wybaczać niż karać, nie wystarczyły, aby poluzować to zakorzenienie, nawet w przypadku tych osób, które uznają słowa Jezusa za autorytatywne. Koniec cytatu. Lecz dlaczego zasada wzajemności jest tak silnie zakorzeniona w ludzkim myśleniu i wyobraźni? Sądzę, że przyczyną tej trwałej mocy, jaką ma zasada wzajemności, jest fakt, że jest ona częścią sprawiedliwości relacyjnej, zapisanej w porządku stworzenia.
Well, I think now we're going to take a 10-minute break, but I just want to say that Polish sounds so much better than English. When I come back next time, I'm from Chicago, so when I come back next time, I'll have some of my Polish friends teach me Polish, and I won't sound this bad again next time Polish.
Więc teraz zrobimy 10 minut przerwy i przejdziemy do kolejnej części wykładu, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że język polski brzmi o wiele lepiej niż angielski tutaj i dlatego planuję, kiedy wrócę do domu, mieszkam w Chicago, nauczyć się polskiego i następnym razem występując tu będę już mówił po polsku. Będzie to o wiele lepiej brzmiało.
So this section is called Creation and Atonement, Thomas Aquinas' contribution. So now, it's, in some ways, it's an answer. It's a response that I'm going to offer to Wolterstorff, to his criticism. Thomas Aquinas argues that God possesses justice vis-a-vis creatures, since, as Psalm 11 says, quote, "The Lord is just and has loved justice." In defending this scriptural claim, Aquinas makes use of Aristotle's distinction between commutative justice, equitable exchange of goods and services, and distributive justice, namely giving to each person what he or she deserves. Commutative justice does not apply to God, because God is the giver of all things, and he receives nothing in return because he's infinitely actual, and because creatures are finite participations of his infinite actuality. God is an utterly free giver, not one who gives out of neediness or a hoped-for return. God gives because of his infinite goodness. He loves finite things into being and sustains them in being by his love. Whatever goodness creatures have is the gift of God's causal love. But once commutative justice is ruled out, as Paul and Job confirm it must be, distributive justice remains. Every good ruler or steward, Aquinas observes, must be just in the sense of distributive justice, in giving to each what each deserves. Distributive justice means that, quote, "the order of the universe, which is seen both in effects of nature and in effects of will, shows forth the justice of God," end quote. Citing Deuteronomy 32:4, quote, "the rock, his work is perfect, for all his ways are justice," end quote, Aquinas notes that God's distributive justice is apparent, for example, in the human body. Aquinas observes that, quote, "every artist intends to give to his work the best disposition, not absolutely the best, but best as regards the proposed end," end quote. Humans, therefore, receive the best disposition suitable to their end or goal of knowing and loving God. As rational creatures, humans do not, therefore, need horns, claws, or fur in order to remain alive, and human hands serve as the instruments of human rationality.
Ta część mojego wystąpienia zatytułowana jest Stworzenie i odkupienie, wkład świętego Tomasza z Akwinu, jest w pewnym sensie odpowiedzią na krytykę wysuniętą przez Wolterstorffa. Święty Tomasz z Akwinu przekonuje, że Bóg zachowuje sprawiedliwość względem stworzeń, bowiem jak głosi Psalm 11, Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość. Broniąc tego biblijnego stwierdzenia, Akwinata korzysta z arystotelesowskiego rozróżnienia na sprawiedliwość komutatywną, czyli godziwą wymianę dóbr i usług, oraz sprawiedliwość dystrybutywną, oddawanie każdemu tego, co mu się należy. Z Sprawiedliwości komutatywnej nie da się odnieść do Boga, ponieważ jest On dawcą wszystkich rzeczy i nie otrzymuje niczego w zamian, jako że jest On nieskończenie aktualny, zaś stworzenia są skończonymi uczestnikami Jego aktualnej nieskończoności. Bóg daje w sposób całkowicie bezinteresowny, nie jak ci, którzy dają z jakiejś potrzeby lub nadziei na zwrot. Bóg daje ze względu na swą nieskończoną dobroć. Z miłości powołuje skończone byty do istnienia i podtrzymuje je w istnieniu swą miłością. Przyczyną wszelkiego dobra, jakie jest w stworzeniach, jest Jego miłość. Lecz jeśli wykluczymy w tym kontekście, w odniesieniu do Boga, sprawiedliwość komutatywną, a że tak być musi, potwierdzają święty Paweł i Hiob, to pozostaje jeszcze sprawiedliwość dystrybutywna. Jak zauważa Akwinata, każdy dobry władca czy namiestnik musi być sprawiedliwy w znaczeniu sprawiedliwości dystrybutywnej, dając każdemu to, co mu się należy. Sprawiedliwość dystrybutywna oznacza, iż, cytuję, porządek świata, który przejawia się zarówno w rzeczach naturalnych, jak i w rzeczach zależnych od woli, przedstawia sprawiedliwość Boga. Koniec cytatu. Cytując werset z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 32, werset 4, on skała, dzieło jego doskonałe, bo wszystkie jego drogi są słuszne. Koniec cytatu. Święty Tomasz wskazuje, że dystrybutywna sprawiedliwość Boga przejawia się choćby w ludzkim ciele. Zauważa, iż, cytuję, każdy artysta, rzemieślnik zmierza ku temu, żeby swoje dzieło najlepiej przystosować. Nie bezwzględnie najlepiej, ale w odniesieniu do celu. Koniec cytatu. Ludzie zostali zatem jak najlepiej przystosowani do tego, by osiągnąć swój cel, jakim jest poznanie i kochanie Boga. Jako stworzenia obdarzone rozumem, ludzie nie potrzebują rogów, szponów ani futra do tego, by przeżyć. Zaś ludzkie ręce służą jako narzędzia ludzkiej rozumności.
Even so, it seems that the fundamental difficulty with attributing distributive justice to God still needs to be answered. Can it really be said that God owes something to any creature? Aquinas answers in a twofold way. He affirms that God does indeed owe creatures what pertains to their flourishing, to their ability to achieve the end of their nature. In this regard, with particular reference to human nature, he states that, quote, it is due to a created thing that it should possess what is ordered to it. Thus, it is due to man to have hands, end quote. But before making this affirmation, Aquinas argues that the primary debt God owes is to himself, to his own goodness. It's because God is good that God owes to himself that he distribute to creatures what is justly due to them. Aquinas observes, quote, it is due to God that there should be fulfilled in creatures what his will and wisdom require and what manifests his goodness, end quote. In giving creatures what he owes them in distributive justice, God is primarily giving what he owes to himself as the good creator.
Mimo to wydaje się, że podstawowa trudność z odnoszeniem pojęcia sprawiedliwości dystrybutywnej do Boga wciąż pozostaje nierozwiązana. Czy naprawdę można powiedzieć, że Bóg jest winny cokolwiek, jakiemukolwiek ze stworzeń? Akwinata odpowiada w dwojaki sposób. Potwierdza, że Bóg rzeczywiście jest winny stworzeniom to, co potrzebne jest do ich prawidłowego rozwoju, co wiąże się z ich zdolnością osiągnięcia celu przypisanego swej naturze. W tym kontekście, odnosząc się szczególnie do natury ludzkiej, Akwinata stwierdza, że, cytuję, należne jest także pewnej rzeczy stworzonej, by miała to, co jest jej przyporządkowane. Na przykład człowiekowi należne jest, by miał ręce. Koniec cytatu. Lecz zanim święty Tomasz uczyni to stwierdzenie, przekonuje, że podstawową należnością, jaką ma Bóg, jest jego należność względem samego siebie, względem swej własnej dobroci. To dlatego, że Bóg jest dobry, jest on winny samemu sobie, by rozdzielać stworzeniom to, co się im po sprawiedliwości należy. Jak zauważa Akwinata, cytuję, należne jest Bogu, by wypełniło się w rzeczach to, co jest w Jego mądrości i woli i co jest wyrazem Jego dobroci. Koniec cytatu. Dając stworzeniom to, co jest im winien zgodnie ze sprawiedliwością dystrybutywną, Bóg w pierwszym rzędzie daje to, co jest winien samemu sobie, jako pełen dobroci Stwórca.
In turn, rational creatures owe a debt of worship and service to the Creator. Reflecting upon the virtue of piety, Aquinas comments that, quote, man becomes a debtor to other men in various ways according to their various excellence and the various benefits received from them. On both counts, God holds first place, for he is supremely excellent and it is for us the first principle of being and government, end quote. This debt is both a debt of justice and a debt that rightly calls forth love. The God who lovingly creates us has a just claim upon our love.
Z kolei stworzenia obdarzone rozumem winne są oddawać Stwórcy cześć i Mu służyć. Rozważając cnotę pobożności, Akwinata zauważa, że, cytuję, z różnych względów człowiek jest zobowiązany do otaczania czcią ludzi, a mianowicie ze względu na nierówność stanowisk lub na różne dobrodziejstwa otrzymywane od ludzi. Pan Bóg zaś godny jest najwyższej czci z obu tych względów, ponieważ jest istotą najwyższą i źródłem naszego bytu oraz źródłem wszelkiej władzy. Ta należność zarówno wynika ze sprawiedliwości, jak i słusznie domaga się miłości. Bóg, który z miłości nas stwarza, ma słuszne prawo do naszej miłości.
Aquinas observes, therefore, that sin, quote, is not a pure privation, but an act deprived of its due order. The sinner rebels against the order of justice that exists between rational creatures and God, an interpersonal order that characterizes full human flourishing. Aquinas describes the resulting disorder as, quote, the debt of punishment, reitis poenae, that sin produces. The order of creation is such that when we rebel against this order, we disorder ourselves, losing our interior justice and our just relation to God. Aquinas adds that, quote, so long as the disturbance of the order remains, the debt of punishment remains also, end quote. The disturbance of the order is that in pride we have turned away from God as our ultimate end and have cut ourselves off from God by the loss of charity. Aquinas explains that insofar as sin consists in turning away from something, its corresponding punishment is the pain of loss, which also is infinite because it is a loss of an infinite good, namely God. Humans rebel against the order of love, and as punishment, God permits humans to live in this disorder. This is a just punishment and reflects the inability of sinners truly to overthrow the order of justice between themselves and God. God does not actively inflict the punishment, but the punishment is retributive because the punishment consists in a harm that the sinner incurs due to the harm that the sinner has inflicted.
Akwinata zauważa zatem, że grzech to nie tylko sam brak rzeczy należnej, lecz to czynność pozbawiona należnego porządku. Koniec cytatu. Grzesznik bunduje się przeciw porządkowi sprawiedliwości, istniejącemu między obdarzonymi rozumem stworzeniami i Bogiem. Porządkowi interpersonalnemu, który jest właściwy dla pełnego rozwoju ludzkiego. Święty Tomasz opisuje wynikający z tego nieporządek jako należność kary, reatus pene, która jest skutkiem grzechu. Porządek stworzenia jest taki, że gdy buntujemy się przeciw niemu, wówczas wprowadzamy nieporządek w samych sobie, tracąc naszą wewnętrzną sprawiedliwość oraz naszą sprawiedliwą relację z Bogiem. Akwinata dodaje, że, cytuję, dopóki trwa zamącenie porządku, pozostaje należność kary. Koniec cytatu. Zamąceniem porządku jest to, że w naszej pysze odwróciliśmy się od Boga jako naszego ostatecznego celu i odcięliśmy się od Niego przez utratę miłości. Święty Tomasz wyjaśnia, że grzech polega na odwróceniu się od czegoś. Cytuję, za odwrócenie się więc od dobra nieskończonego należy się nieskończona kara potępienia, kara odrzucenia, polegająca na utracie nieskończonego dobra, czyli Boga. Koniec cytatu. Ludzie buntują się przeciw porządkowi miłości, zaś w ramach kary Bóg pozwala im żyć w tym nieporządku. Jest to sprawiedliwa kara i odzwierciedla niezdolność grzeszników do prawdziwego obalenia porządku sprawiedliwości między sobą i Bogiem. Bóg nie zadaje kary w sposób aktywny, lecz kara ta jest retrybutywna, bowiem polega ona na szkodzie, jaką ponosi grzesznik ze względu na szkodę, jaką sam wyrządził.
Reflecting further upon the fallen human condition, Aquinas shows that when a person commits a sin, the sin incurs guilt or debt, reatus, because of the harm that it causes. And the sin also stains the will by causing the will to lose holiness. The sinner, therefore, needs to be freed from both the debt and the stain, or makala. For this to happen, the repentant sinner must willingly embrace the order of justice inscribed in creation and must freely choose to endure the just retributive punishment. With regard to the debt, the sinner must, quote, pay some sort of penal compensation which restores him to the equality of justice, end quote. With regard to the stain, the sinner must willingly, quote, accept the order of divine justice either by taking upon himself the punishment of his past sin or bearing patiently the punishment which God inflicts upon him, end quote. Again, punishment will be given to the sinner whether or not the sinner embraces it. Sin carries with it its own punishment due to the disorder that it brings. Thus, removal of the debt of punishment involves the sinner actively embracing and accepting punishment as justly owed to him or her. By embracing the just punishment in love, the sinner turns it into a satisfactory punishment, namely a punishment that heals the disorder rather than simply reflecting the disorder.
Rozważając dalej kwestię upadłej natury ludzkiej, święty Tomasz wykazuje, że gdy człowiek popełnia grzech, pociąga on za sobą winę i należność kary, reatus, ze względu na szkodę, jaką wyrządza. Grzech także czyni zmazę na woli, bowiem powoduje, że wola traci świętość. Grzesznik potrzebuje zatem wyzwolenia zarówno od należności kary i od zmazy, makula. By tak się stało, odczuwający skruchę grzesznik musi dobrowolnie przyjąć porządek sprawiedliwości zapisany w stworzeniu i w wolności zdecydować się ponieść sprawiedliwą karę retrybutywną. W odniesieniu do należności kary grzesznik musi doprowadzić do, cytuję, pewnego wyrównania karnego przywracającego równość sprawiedliwości. Koniec cytatu. W odniesieniu do zmazy grzesznik musi dobrowolnie, cytuję, przyjąć z powrotem porządek sprawiedliwości Bożej, już to samorzutnie zadając sobie karę celem wynagrodzenia za popełnioną winę, już to znosząc cierpliwie karę wymierzoną przez Boga. Koniec cytatu. Powtórzmy, grzesznik poniesie karę niezależnie od tego, czy ją przyjmuje, czy nie. Grzech sam niesie ze sobą karę ze względu na nieporządek, jaki wywołuje. Zatem, by została usunięta należność kary, grzesznik musi aktywnie przyjąć i zaakceptować karę jako słusznie mu się należącą. Przyjmując sprawiedliwą karę z miłością, grzesznik przekształca ją w karę będącą zadośćuczynieniem, karę zadośćuczyniającą, karę uzdrawiającą nieporządek, nie zaś jedynie będącą jego odzwierciedleniem.
Now I'm going to just briefly offer a reminder. The basic point here is that the order of justice that humans owe to God, the order of justice between humans and God, is simply the fact that we owe our Creator as a debt. We owe our Creator love. That's the order of justice right there. We owe our Creator love.
Teraz chciałbym tylko podkreślić, o co tu chodzi. Porządek sprawiedliwości między nami i Bogiem polega na tym, że z naszej strony należy się Bogu ze strony człowieka miłość. Człowiek jest winny człowiekowi miłość. I to jest Bogu, Bogu, Bogu miłość. I na tym polega porządek sprawiedliwości.
Okay, is Aquinas right to argue that, quote, the equality of justice is restored, unquote, by penal compensation? It would seem that penal compensation is not needed once the sinner's will has been healed by grace. In this regard, Aquinas recounts the story of David, who has sexual intercourse with Uriah the Hittite's wife, and then, in an attempt to conceal his crime, has Uriah the Hittite killed. The prophet Nathan confronts David with his sin, and David repents, saying to Nathan, "I have sinned against the Lord." It's 2 Samuel 12. In his sincere repentance, David embraces the order of justice anew. His will is healed. He gives love to God. In response, however, Nathan tells David that, quote, "the Lord also has put away your sin." Should this, that's 2 Samuel 12. Should this suffice, or does David still owe a penal compensation for his sin? Scripture suggests the latter. David must endure the death of the child he conceived with Bathsheba.
Czy Akwinata ma rację twierdząc, że równość sprawiedliwości jest przywracana przez wyrównanie karne? Wydawać by się mogło, że wyrównanie karne nie jest już konieczne wówczas, gdy wola grzesznika zostaje uleczona. W odniesieniu do tego święty Tomasz przywołuje historię Dawida, który popełnił cudzołóstwo z żoną Uriasza Hetyty, zaś następnie, próbując ukryć to przestępstwo, doprowadził do zabicia Uriasza. Prorok Natan konfrontuje Dawida z jego grzechem i Dawid odczuwa skruchę, mówiąc do Natana: "Zgrzeszyłem wobec Pana." To jest druga księga Samuela, rozdział 12, werset 13. W swej szczerej skrusze Dawid na nowo przyjmuje porządek sprawiedliwości. Jego wola zostaje uleczona. Oddaje miłość Bogu. W odpowiedzi Natan mówi Dawidowi: "Pan odpuszcza ci też twój grzech." Czy to wystarcza? Czy też Dawid wciąż winien jest pewnego wyrównania karnego za swój grzech? Pismo Święte sugeruje, że prawdziwa jest ta druga możliwość. Dawida musi dotknąć śmierć dziecka, które począł z Batrzebą.
This story of David would certainly not persuade Wilderstorff, since he's well aware that the Old Testament endorses retributive punishment and penal compensation. And he argues that Jesus reverses this teaching. But in Aquinas' view, quote, "when the stain of sin has been removed, there may remain a debt of punishment, not indeed of punishment simply, but of satisfactory punishment," end quote. Again, why is this so? If the stain has been removed by the will's return to its holy brightness, which happens when the will embraces the order of justice, which is an order of love, why should a satisfactory punishment remain to be paid, let alone a penal compensation for the guilt? Aquinas states with respect to the guilt, quote, "now it is evident that in all actual sins, when the act of sin has ceased, the guilt remains, because the act of sin makes man deserving of punishment insofar as he transgresses the order of divine justice," end quote. In justice, the rational creature owes a debt of worship and service, a debt of love to the Creator God. Sin means that the rational creature turns away from God and refuses unjustly to give the worship and service that the rational creature owes. To restore justice in this situation means not only returning the will to its proper brightness, namely its love, but also paying the debt due for failing to give to God what should have been given.
Ta opowieść o Dawidzie z pewnością nie przekonałaby Wilderstorffa, bowiem jest on w pełni świadomy, że w Starym Testamencie dominuje pojęcie kary retrybutywnej i wyrównania karnego, i przekonuje, że Jezus zmienia to nauczanie. Lecz zdaniem Akwinaty, cytuję, po usunięciu zmazy grzechu może pozostać należność poniesienia kary, pojęte jednak nie zasadniczo, ale w znaczeniu zadośćuczynienia, koniec cytatu. Ponownie, dlaczego tak jest? skoro zmaza została już usunięta przez powrót woli do jej świętej jasności, co dzieje się wówczas, gdy wola przyjmuje porządek sprawiedliwości, który jest też porządkiem miłości, to dlaczego pozostaje do spłacenia kara zadośćuczynna, a tym bardziej wyrównanie karne za winę? W odniesieniu do winy Akwinata stwierdza, cytuję, otóż jasne jest, że po ustaniu czynności grzesznej pozostaje w grzechach uczynkowych należność kary, gdyż przez czynność grzeszną człowiek zasługuje na karę, przekracza bowiem porządek sprawiedliwości Bożej. Koniec cytatu. Zgodnie ze sprawiedliwością Bogu Stwórcy należy się od obdarzonych rozumem stworzeń cześć i służba, dług miłości. Grzech oznacza, że obdarzone rozumem stworzenie odwraca się od Boga i niesprawiedliwie odmawia oddawania mu czci i służby, które się mu od stworzenia należą. W tej sytuacji przywrócenie sprawiedliwości oznacza nie tylko przywrócenie woli właściwej jej jasności, czyli miłości, ale również spłacenie należności za to, że nie oddało się Bogu tego, co mu się należy.
The retribution and punishment at work here, both with regard to the debt and the stain, brings about the full restoration of justice between humans and God, which is the hallmark of God's kingdom. Note, however, that although sin places us in a radical opposition to the perfect love, justice, and innocence of God, and in this sense the biblical depictions of God's wrath are against sin are crucially important, God could freely forgive sin without any retributive punishment, since such punishment meets no need of God's, and our crimes are against him.
Dokonująca się tu kara retrybutywna, zarówno w odniesieniu do należności kary, jak i zmazy winy, przynosi ze sobą pełne przywrócenie sprawiedliwości między ludźmi i Bogiem, która jest właściwa dla Królestwa Bożego. Warto jednak zauważyć, że choć grzech stawia nas w radykalnej opozycji względem doskonałej miłości, sprawiedliwości i niewinności Boga, i w tym kontekście biblijne opisy Bożego gniewu z powodu grzechu mają kluczowe znaczenie, to Bóg mógł swobodnie wybaczyć grzech bez jakiejkolwiek kary retrybutywnej, ponieważ taka kara nie jest w żaden sposób Bogu potrzebna, zaś nasze grzechy są właśnie przeciw Niemu.
Aquinas emphasizes that no satisfactory punishment was strictly necessary for salvation. He observes that if God, quote, had willed to free man from sin without any satisfaction, he would not have acted against justice, end quote. Rather, since sin, quote, has the formality of fault in that it is committed against himself, end quote, God can forgive it, quote, just as anyone else overlooking a personal trespass without satisfaction acts mercifully and not unjustly, end quote. If so, however, why did God send his Son to restore the human race by enduring with perfect love the penalty of death, thereby removing both the stain and the debt of human sin? According to Aquinas, God did so because God thereby showed, quote, more copious mercy than if he'd forgiven sins without satisfaction, end quote. Not only did God show how much he loves us and inspire us to love him in return, but he also greatly dignified humanity by healing its sinful disorder as the head of the human race, rather than extrinsically by a divine fiat. In this regard, Aquinas underscores that only the incarnate Son could have made condign satisfaction, fully restoring the order of justice between humans and the triune God. This is so because, quote, the goodness of any person or persons could not make up adequately for the harm done to the whole of the nature. And also because a sin committed against God has a kind of infinity from the infinity of the divine majesty, end quote.
Święty Tomasz podkreśla, że żadna będąca zadośćuczynieniem kara nie była ściśle niezbędna do zbawienia. Zauważa, że gdyby Bóg, cytuję, chciał uwolnić człowieka od grzechu, nie otrzymawszy żadnego zadośćuczynienia, nie postąpiłby niesprawiedliwie. Koniec cytatu. Skoro bowiem grzech, jest czymś godzącym w Niego samego, czyli w Boga, to Bóg może go odpuścić. Podobnie jak cytuję, każdy człowiek przebaczający zniewagę osobistą, nie żądając przy tym zadośćuczynienia, działa z pobudek miłosierdzia, lecz nie wbrew sprawiedliwości. Koniec cytatu. Ale skoro tak jest, to dlaczego Bóg posłał swego Syna, by odnowił ludzkość przez poniesienie w doskonałej miłości kary śmierci, usuwając zarówno zmazę, jak i należność kary będące wynikiem ludzkiego grzechu? Według świętego Tomasza Bóg uczynił tak, gdyż dzięki temu okazał, cytuję, większe miłosierdzie, niż gdyby grzechy zostały odpuszczone bez żadnego zadośćuczynienia. Koniec cytatu. Nie tylko okazał, jak bardzo nas kocha i pobudził nas do kochania Go w zamian, ale też nadał ludzkości wielką godność, uzdrawiając grzeszny nieporządek, w którym się znajdowała, działając jako głowa całej ludzkości, nie zaś zewnętrznie, przez boskie fiat. W tym kontekście Akwinata podkreśla, że jedynie wcielony Syn był w stanie dokonać godnego zadośćuczynienia, w pełni przywracając porządek sprawiedliwości między ludźmi a trójjedynym Bogiem. Jest tak ze względu na fakt, że, cytuję, dobroć jednostki, ani też większej liczby osób, nie wystarczała do wyrównania szkody poniesionej przez całą naturę. Dobroć ta nie mogła być pełnym zadośćuczynieniem również i dlatego, że grzech, jako zniewaga wyrządzona Bogu, posiada pewną nieskończoność ze względu na nieskończoność Bożego majestatu. Koniec cytatu.
Yet is it really possible to affirm that Jesus' cross satisfies for the huge number of human sins, including the sin of Jesus' own executioners? In response, Aquinas emphasizes that as the head of all humans, Jesus is not separated from other humans in such a way that his suffering and death are utterly extrinsic to them, as Wolterstorff seems to suppose in his critique of the notion of vicarious punishment. As Aquinas states, quote, "The head and members are one mystic person, and therefore Christ's satisfaction belongs to all the faithful as being his members," end quote. Here it's also important to note that God does not punish Jesus as the vicarious victim in the place of all sinners. Rather, Jesus pays the penalty of death with such love and such dignity, since his death is the death of the divine Son, that the order of justice is restored between the whole human race and God. Since Jesus' death was that of the incarnate Son, Aquinas concludes that the penal compensation that Jesus paid was far more, quote, than was required to compensate for the offense of the whole human race.
A jednak, czy można tak naprawdę stwierdzić, że Jezusowy krzyż czyni zadośćuczynienie za ogromną liczbę grzechów ludzkich, w tym i tych popełnionych przez katów Jezusa? W odpowiedzi święty Tomasz podkreśla, że jako głowa całej ludzkości Jezus nie jest oddzielony od innych ludzi w sposób, który czyniłby Jego cierpienie i śmierć czymś całkowicie zewnętrznym względem nich, jak wydaje się zakładać Wolterstorff w swej krytyce pojęcia kary zastępczej. Jak stwierdza Akwinata, cytuję, głowa wraz z członkami stanowi poniekąd jedną osobę mistyczną i dlatego zadośćuczynienie Chrystusa obejmuje wszystkich wiernych jako Jego członki. Koniec cytatu. Trzeba też tu podkreślić, że nie jest tak, iż Bóg karze Jezusa, czyniąc z Niego ofiarę zastępczą za wszystkich grzeszników. Lecz chodzi o to, że Jezus ponosi karę śmierci z taką miłością i z taką godnością, ponieważ Jego śmierć jest śmiercią Bożego Syna, że zostaje przywrócony porządek sprawiedliwości między całą ludzkością i Bogiem. Śmierć Jezusa była śmiercią wcielonego Syna, z czego święty Tomasz wyciąga wniosek, że wyrównanie karne spłacone przez Jezusa stanowiło, cytuję, więcej niż to, czego wymagała rekompensata za wszystkie zniewagi wyrządzone przez rodzaj ludzki.
But why did Jesus choose to die on a cross for us if a lesser suffering on his part would have sufficed for condign satisfaction? Aquinas answers this question by reference to human death as caused by original sin. He's well aware that material corruption and the death of plants and animals did not result from original sin. But the human experience of death as a profound rupture, gravely threatening the dignity that we have as rational creatures made for everlasting interpersonal communion, does flow from original sin. As the consummation of his covenantal love for his people, the triune God freely willed to assume to the person of the Son a human nature, quote, subject to penalty, so that the incarnate Son could heal our sinful alienation by undergoing death out of humility, obedience, and love, and transforming death itself into a path of life, the path by which we can obtain, quote, the full participation of the divinity, which is the true bliss of man and end of human life.
Lecz dlaczego zatem Jezus zdecydował się umrzeć za nas na krzyżu, skoro nawet mniejsze cierpienie z Jego strony wystarczyłoby do godnego zadośćuczynienia? Akwinata odpowiada na to pytanie, powołując się na fakt, że przyczyną ludzkiej śmierci jest grzech pierworodny. Dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że zepsucie materialne oraz śmierć roślin i zwierząt nie są wynikiem grzechu pierworodnego. Jednak ludzkie doświadczenie śmierci jako gwałtownego zerwania, poważnie zagrażającego naszej godności jako stworzeń obdarzonych rozumem, przeznaczonych do trwałej komunii interpersonalnej, jest efektem grzechu pierworodnego. W ramach wypełnienia przymierza miłości ze swym ludem, Trójjedyny Bóg w wolności zdecydował, by osoba Syna przybrała ludzką naturę, cytuję, podlegającą karze, koniec cytatu, tak, by wcielony Syn mógł uleczyć nasze grzeszne wyobcowanie przez śmierć poniesioną w pokorze, posłuszeństwie i miłości oraz przez przekształcenie samej śmierci w ścieżkę życia, ścieżkę, na której możemy osiągnąć, cytuję, pełny udział w bóstwie, istotnym szczęściu człowieka i celu ludzkiego życia, koniec cytatu.
Reflecting upon Romans 5:10, quote, for if we, while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, Aquinas adds an important clarification about this reconciliation. Namely, God's attitude toward us does not change. Aquinas explains, quote, Christ is not said to have reconciled us with God as if God had begun anew to love us, since it is written, Jeremiah 33, quote, I have loved thee with an everlasting love. But because the source of hatred was taken away by Christ's passion, both through sin being washed away and through compensation being made in the shape of a more pleasing offering, end quote, God is not our enemy, since God always loves whatever goodness, ontological and moral, we possess. And God loves us even though we turn away from him. It's we who have chosen to be God's enemies by committing crimes that God hates. Since our crimes make us lacking in goodness and produce terrible harm in the world. Thus, it's we who need healing and changing, not God. Jesus' loving act of satisfaction restores the justice of the human race in relation to the triune God and opens for us, insofar as the Holy Spirit unites us to Jesus, as the head of the human race, by faith and the sacraments of faith, the gate of heaven's kingdom, the kingdom of God that is the kingdom of love.
Rozważając werset z listu do Rzymian, to jest rozdział 5, werset 10, jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, święty Tomasz dodaje istotne wyjaśnienie odnośnie do tego pojednania. Mianowicie, w jego wyniku nie zmienia się Boży stosunek do nas. Akwinata wyjaśnia, iż, cytuję, słowa, że Chrystus pojednał nas z Bogiem, nie oznaczają, że Bóg zaczął nas kochać na nowo, skoro czytamy w Biblii, miłością wieczną umiłowałem cię. Oznaczają one tylko to, że przez mękę Chrystusa została usunięta przyczyna nienawiści, już to przez zmazanie grzechu, już to przez wynagrodzenie dobrem milszym Bogu. Koniec cytatu. Bóg nie jest naszym wrogiem, bowiem zawsze kocha wszelkie dobro, ontologiczne i moralne, jakie w nas jest. I kocha nas nawet wówczas, gdy odwracamy się od Niego. To my wybieramy bycie wrogami Boga przez popełnianie złych czynów, których Bóg nienawidzi, bowiem sprawiają one, że brakuje w nas dobra i powodują one straszną szkodę w świecie. Zatem to my potrzebujemy uleczenia i przemiany, nie Bóg. Dzieło zadośćuczynienia, dokonane w miłości przez Jezusa, przywraca sprawiedliwość między ludzkością i trójjedynym Bogiem i otwiera nam o tyle, o ile Duch Święty jednoczy nas z Jezusem jako głową ludzkości przez wiarę i sakramenty wiary, bramy Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, będącego Królestwem Miłości.
Okay, now the conclusion. I have argued in this essay that God's act of creation entails necessarily an order of justice between creatures and God, and that the mission of the Spirit-filled incarnate Word, the Creator made Redeemer, needs to be understood in this light. God, in perfect wisdom and love, sends His Son to undergo freely the retributive punishment due to us so as to restore the order of justice rooted in God's wisdom and love between humans and God. God does so not out of a thirst for revenge, let alone out of any need on his part or as a way to punish it or any way as a way to punish his innocent son, but rather because the mission of the Son more eminently discloses God's superabundant mercy in healing and elevating humans. Moved by the Holy Spirit who fills him, Jesus' free act of supreme love, his suffering and death on the cross, bears our penalty and takes away the guilt and stain of all human sin by its superabundant love. And it displays for us how much God loves us and what humility really is. It shows us what a sinless human being looks like, as God in creation intended for all of us to be. As the incarnate Son, Jesus is united to all persons as their head, and so his act of satisfaction is by no means extrinsic to those for whom he dies. In light of the gift of creation, with its relational web of interpersonal justice, we can properly appreciate the cross-shaped or cruciform pattern of Jesus' love and the way in which it establishes the interpersonal communion or kingdom of the new creation. Thank you very much.
W tym wystąpieniu starałem się udowodnić, że Boże dzieło stworzenia koniecznie obejmuje porządek sprawiedliwości między stworzeniami i Bogiem oraz że w tym właśnie świetle należy postrzegać misję napełnionego duchem wcielonego słowa, Stworzyciela, który stał się odkupicielem. Bóg w swej doskonałej mądrości i miłości posyła swego Syna, by w wolności poniósł należną nam karę retrybutywną, aby przywrócić porządek sprawiedliwości zakorzeniony w Bożej mądrości i miłości między ludźmi i Bogiem. Bóg nie czyni tego z pragnienia zemsty, ani tym bardziej z jakiejkolwiek swojej potrzeby, ani też dla ukarania swego niewinnego Syna, lecz raczej dlatego, że misja Syna o wiele bardziej ujawnia przeobfite miłosierdzie Boga w uzdrawianiu i podnoszeniu ludzi. Poruszany przez wypełniającego Go Ducha, Jezus w swym dokonanym w wolności akcie najwyższej miłości, w swym cierpieniu i śmierci na krzyżu, bierze na siebie należną karę i usuwa należność kary i zmaza wszelkich grzechów ludzkich przez swą przeobfitą miłość, co pokazuje nam, jak bardzo kocha nas Bóg i czym jest prawdziwa pokora. Pokazuje to nam, jak wygląda bezgrzeszna istota ludzka, jaką w stwórczym zamierzeniu Boga wszyscy mieliśmy być. Jako wcielony Syn, Jezus jest zjednoczony ze wszystkimi ludźmi jako ich głowa, a zatem dokonany przez Niego akt zadośćuczynienia nie jest w żadnym wypadku czymś zewnętrznym względem tych, za których umiera. W świetle daru stworzenia, z jego relacyjną siecią interpersonalnej sprawiedliwości, możemy należycie docenić przypierającą kształt krzyża miłość Jezusa oraz sposób, w jaki ustanawia ona interpersonalną komunię, czyli Królestwo Nowego Stworzenia. Bardzo dziękuję.